Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O relacji Kościoła Australijskiego do spraw społecznych, przemianach tamtejszej Polonii i głównych zadaniach polskojęzycznego duszpasterstwa będzie mówił rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii, ksiądz Wiesław Słowik, z którym rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. A program zaczynamy od aktualności, w tym o trudnej sytuacji chrześcijan w Syrii. Na magazyn w piątek zaprasza Leszek Wilczak.
Benedykt XVI zachęcił watykański wymiar sprawiedliwości do starannego kontynuowania pracy, gdy chodzi o kwestię wyjaśniania wycieku tajnych dokumentów. Papież zapoznał się z aktualnym stanem dochodzenia w tej sprawie. Wczoraj rozmawiał na ten temat z komisją kardynalską, której powierzył zbadanie przecieków. W spotkaniu uczestniczyli także m.in. sędzia śledczy, promotor sprawiedliwości, czyli prokurator, a także dowódca żandarmerii watykańskiej.
Chrześcijanie różnych wyznań coraz bardziej angażują się w dialog pokojowy w Syrii oraz wniesienie pomocy potrzebującym. By ułatwić porozumienie między stronami konfliktu, podejmują się niełatwej roli mediatorów.
Podejmujemy takie sprawy, jak dostarczanie pomocy humanitarnej oraz ochrona najbardziej zagrożonej części społeczeństwa, czyli dzieci i kobiet, mówi melchicki metropolita Aleppo. Arcybiskup Jean-Clément Jambard wskazuje zarazem, że wysiłki Zachodu powinny skoncentrować się na budowaniu dialogu, a nie na zbrojeniu rebeliantów, wśród których są fundamentaliści. Jutro w Aleppo odbędzie się spotkanie katolickich biskupów oraz przedstawicieli prawosławnych i protestanckich wspólnot religijnych, którego tematem będzie zaangażowanie chrześcijan w budowanie pokoju, mówi arcybiskup Jambard.
Wzywamy kraje Zachodu i żyjących tam chrześcijan do podejmowania kroków promujących dialog, bo tylko on może doprowadzić do kompromisowego porozumienia. Innymi słowy, wszelkimi możliwymi środkami trzeba popierać pokojowy plan Annana. Należy dążyć do zakończenia walk. Nikomu nie może zależeć na kontynuowaniu przemocy i sianiu nienawiści. Górę musi wziąć rozsądek i troska o przywrócenie pokoju. Myślę, że kraje zachodnie, NATO oraz kraje arabskie mogą to łatwo osiągnąć. Jednak najpilniejsza rzecz dająca nadzieję na pokój to natychmiastowe zawieszenie broni i zaprzestanie walk po obu stronach konfliktu.
Mimo wzrostu fundamentalizmu islamskiego w Syrii, chrześcijanie nie czują się bardziej prześladowani od innych mieszkańców tego kraju, wskazuje ksiądz Nawras Samur z jezuickiej służby uchodźcom. Podkreśla on, że wiele wspólnych inicjatyw pomocowych i humanitarnych sprawia, iż wzmacnia się solidarność także z wyznawcami islamu. Jednym z wielu przykładów może być klasztor w Sednaya, gdzie chrześcijanie otoczyli opieką muzułmańskie rodziny uciekające przed wojną.
Jednocześnie jednak, jak uważa z kolei melchicki metropolita Aleppo, pojawiają się pytania o przyszłość. Rodzą się obawy, że jeśli władzę przejmą islamscy fundamentaliści, dla wyznawców Chrystusa oznaczać to będzie utratę wszelkich praw, które udało im się uzyskać w minionych dziesięcioleciach, podkreśla arcybiskup Jean-Clément Jambard. Wyjaśnia, że chrześcijanie obawiają się, iż pluralizm i ponadwyznaniową kulturę zastąpią ograniczenia dotyczące sprawowania kultu i wyznawania wiary. Może to doprowadzić do sytuacji, w której chrześcijanie nie będą mogli swobodnie wyznawać Chrystusa.
Z każdym dniem rośnie liczba syryjskich uchodźców. Ich sytuacja jest dramatyczna, alarmuje tymczasem Caritas Libanu. Dramat pogłębia fakt, że libańskie władze nie wydały zgody na otwarcie kolejnych obozów dla uchodźców. Uciekający przed wojną Syryjczycy, nawet jeśli otrzymają namiot od którejś z organizacji pomocowych, sami muszą wynająć teren, na którym mogą się rozbić. Przekracza to finansowe możliwości wielu z nich.
Wysoki Komisariat do Spraw Uchodźców ONZ szacuje, że z Syrii uciekło już co najmniej 150 tysięcy osób. Jednak w kraju aż 1,5 miliona zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów na skutek działań wojennych. Wiele szkół, kościołów czy nawet parków publicznych zamienionych zostało na prowizoryczne centra ewakuacyjne. W wielu miejscach brakuje wody, żywności i lekarstw.
Muzyka
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Wiesław Słowik, jezuita, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii. Witamy serdecznie.
Cieszę się, że jestem w studiu, że mogę zajrzeć do tego wspaniałego radia.
Proszę księdza, jak wygląda proces relacji Kościoła do spraw społecznych natury etycznej i moralnej? Wiemy, że społeczeństwo australijskie jest z jednej strony społeczeństwem bardzo liberalnym, z drugiej strony bardzo tolerancyjnym również, ale też i wymagającym. Jak Kościół radzi sobie z tym, że jest to kraj, w którym dopuszczona jest pełna legalność na przykład małżeństw homoseksualnych, czy nawet, jak w wypadku stanu Wiktoria, możliwość przerwania ciąży praktycznie do chwili narodzenia dziecka? Czy te bardzo poważne trudności natury etycznej i moralnej są także podejmowane przez Kościół australijski dzisiaj?
Jak najbardziej. Kościół katolicki nie milczy. Mówi, co jest istotne nie tylko w naszym wierzeniu, ale co jest istotne w prawie Bożym, od którego nie możemy odstąpić. Co więcej, ma też ogromne wsparcie ze strony innych wyznań. Powiedzmy, w debacie na temat aborcji, późnej aborcji, brali udział wszyscy niemalże. I to właśnie jest dziwne i to świadczy o jakiejś chorobie demokracji, nie tylko zresztą w Australii, przypuszczam, bo w wielu innych też krajach demokratycznych, że zdecydowana większość, która powinna decydować o tym, jakie mają być prawa, okazuje się, że jest w ogóle ignorowana. Mówię w tym wypadku właśnie o takiej zjednoczonej akcji na terenie Wiktorii wszystkich wyznań, nie tylko katolików, ale także i Anglikanów, i Żydów, i różnych innych protestantów, i prawosławnych, żeby sprzeciwić się tej sugestii prawnej. I niestety ona w poprzedniej kadencji oczywiście Partii Pracy została jednak przeprowadzona. Nic zresztą dziwnego, bo rząd pracy stracił w ogóle w oczach wyborców swoje oblicze i z Kretesem przegrał, niedawno zresztą, co nie znaczy, że liberalna partia obecnie rządząca, czy koalicja liberalna, słucha też praw bożych. Ja podejrzewam, zresztą nie tylko ja sądzę, że wielu z nas zaczynamy widzieć, jak bardzo choruje demokracja zachodnia w chrześcijańskim kiedyś świecie i jak bardzo nie liczy się dzisiaj ze zdecydowaną większością wyborców i ich wolą, czy ich odczuciami, zwłaszcza moralnymi. To dotyczy wielu spraw moralnych. Widać, że jednak te mniejszości różne mają więcej do powiedzenia, aniżeli dzisiaj wola ludu.
Ojciec pracuje z Polonią w Australii już od ponad 40 lat. To jest bardzo dużo, by móc wyrobić sobie pewien obraz Polonii, a także zmieniającej się struktury różnych fal emigracyjnych, które napływały do tego kraju, zwłaszcza Polaków, bo pracując z Polakami, będąc rektorem Polskiej Misji Katolickiej, to głównie Polacy są tymi pierwszymi, którzy mają z ojcem kontakt, a którym także ojciec posługuje. Jak przebiegają te zmiany struktury Polonii dzisiejszej Australii? W jaką stronę się przesuwają różne grupy? Jak to ma wymiar także dla duszpasterskiego aspektu pracy księży Polaków tam w Australii?
Polacy stanowią 1% całej ludności australijskiej, ale znaczący procent. I oczywiście jesteśmy częścią tego narodu. Polacy, okazuje się, w ponad 90% przyjęli obywatelstwo australijskie. Zresztą Australia przyjmuje podwójne obywatelstwo. Więc czujemy się pełnoprawnymi obywatelami Australii i nie tylko biernymi, ale po prostu mamy świadomość, że wnosimy coś w życie tego kraju, w jego kulturę, w jego oblicze. I tak jeśli chodzi o Kościół, jak i o społeczeństwo australijskie. Polacy zresztą mają dobrą opinię i są widoczni mimo tak nikłego procentu. Zmienia się oczywiście to oblicze Polaków, bo odchodzą pokolenia, które przybyły po wojnie. Byli to młodzi ludzie, przedsiębiorczy, ludzie, którzy wynieśli jeszcze z domu właśnie tradycje przedwojenne, organizowania się, współpracy, demokracji jeszcze tej właśnie przedwojennej. Więc osiągnięcia Polonia ma wielkie na różnych polach, i kulturalnych, i gospodarczych. Mnóstwo polskich domów, klubów, organizacji społecznych świadczą o żywotności tej właśnie Polonii. Zmienia się oczywiście także i duszpasterstwo dzisiaj, czy wymagania duszpasterstwa. Kiedyś zajmowaliśmy się głównie Polakami, oczywiście dzisiaj także, ale księży polskich obecnie w Australii mamy ponad 100. a tylko 40 paru zajmuje się duszpasterstwem polonijnym. Zresztą zgromadzenia takie jak Salwatorianie, których jest w tej chwili ponad 20, oni przyjeżdżają przede wszystkim po to, aby wesprzeć Kościół katolicki i prowadzą lokalne parafie, głównie w zachodniej Australii, ale także i w Nowej Południowej Walii. Chrystusowcy z kolei, którzy stanowią następną dużą grupę, blisko 30 księży, zajmują się głównie i przede wszystkim duszpasterstwem polonijnym. Towarzyszą im także inne zgromadzenia, jeśli chodzi o duszpasterstwo polonijne. To są jezuici w Melbourne, to są franciszkanie w zachodniej Australii i także dominikanin w Melbourne czy zmartwychwstańcy w południowej Australii. Ale wielu też właśnie księży jak Michalici na terenie Sydney, czy księża diecezjalni, którzy prowadzą parafię na terenie paru innych diecezji. To jest dzisiaj jak gdyby taki wkład duszpasterzy polskich w Kościół australijski. Jeśli chodzi o duszpasterstwo polonijne, to coraz więcej jest wymagań, abyśmy byli dwujęzyczni. Coraz więcej pogrzebów w dwóch językach, w języku polskim i angielskim. Coraz więcej próśb o to, aby na przykład dziecko ochrzcić po angielsku, dlatego że powiedzmy współmałżonek czy druga część rodziny nie rozumie nic po polsku. Więc próbujemy jak gdyby łączyć te rzeczy, ale oprócz języka jest jeszcze oczywiście i kultura, obyczaj, forma bliska sercu polskiemu. Jeśli nawet powiedzmy dzieci nie mówiące nic po polsku chcą pogrzeb dla swoich rodziców właśnie po polsku, to dlatego, że ta tradycja, w której wyrośli, ta forma ich religijności jest właśnie taka, bardzo polska. I w momentach decydujących, jak ślub, jak pogrzeb, jak chrzest, czy msza święta za bliskich zmarłych, święta, czy jakieś narodowe tradycje, to wszystko właśnie jest w naszym duchu. I to stanowi naszą taką odrębność.
Wspomniał ojciec o tym zachowaniu polskiego ducha, o tym dbaniu o tradycję, o kultywowanie polskich wartości, co wydaje mi się jest bardzo cenne i ważne. Czy jednak dzisiaj w dobie tych rzeczy, o których też ojciec przed chwilą wspomniał, mianowicie konieczności i dwujęzyczności służby Polakom i otwarcia się na inne kultury, chociażby w duchu wielokulturowości społeczeństwa Australii, jaka jest główna myśl i idea polskiego duszpasterstwa? Czy przede wszystkim kultywowanie tego dorobku polskości tam na obczyźnie, czy też raczej wykorzystywanie tego dla integracji tych, którzy pochodzą z Polski, a chcą tam zostać na stałe, z tym szerokim australijskim społeczeństwem?
My jesteśmy po to, aby budować pomosty, to znaczy, aby budować most pomiędzy Kościołem i tradycją wyniesioną z kraju, a Kościołem czy tradycją, jaka powstaje na terenie piątego kontynentu. To jest jedna rzecz. Druga, w tym właśnie wielokulturowym kraju i wielokulturowym Kościele mamy swoje miejsce, unikalne, niepowtarzalne, potrzebne. Stąd my nie tworzymy jakiegoś getta. Może przykładem będzie chociażby festiwal na Federation Square, gdzie w tym sercu Melbourne pojawiło się ponad 80 tysięcy ludzi. Oczywiście nie samych Polaków, ale jednak dominują biało-czerwone kolory. Przychodzi drugie, trzecie, czwarte już pokolenie, aby dzielić się z Melbourne, wielokulturowym Melbourne, swoją polskością. I to wszystko musi być polskie. I zresztą takie są założenia tego etnicznego festiwalu. Takich festiwali jest tam zresztą znacznie więcej, ale polski uchodzi za najbardziej popularny, za jeden z najbardziej licznych i doskonale zorganizowanych. Zazdroszczą nam Grecy, których jest przecież znacznie więcej, i inne grupy etniczne, że my potrafimy takim rozmachem bawić Melbourne już tyle lat i to właśnie jest taka nasza wizytówka, nasza forma katolickości czy duszpasterstwa na terenie Melbourne. Jesteśmy częścią Kościoła. Polskie duszpasterstwo jest bardzo czynne z wielokulturowym duszpasterstwem na terenie archidiecezji Melbourne. Mamy tak zwany zon, czy dekanat różnych narodowości, w który wchodzą duszpasterze emigracyjni. Duszpasterze emigracyjni mają czasami więcej prawa niż proboszczowie. Na przykład my bez żadnych pozwoleń możemy bierzmować także Polaków na terenie archidiecezji Melbourne. Ale także i spotykamy się wszyscy w katedrze z arcybiskupem. Chcemy być sobą, wzajemnie się zauważamy. Ostatnio dużo serca okazujemy uchodźcom z Afryki, żeby ich zauważyć, żeby im pomóc, żeby mieli swojego chociażby diakona i żeby zaistnieli w tej społeczności Kościoła australijskiego. Kiedy mówimy o duszpasterstwie polonijnym także, nie powinniśmy chyba zapominać o zgromadzeniach żeńskich. Kiedy mówimy o księżach, jest ich oczywiście wielu, mają swoje zasługi, ale zasługi sióstr czasami nam jakoś w tych naszych relacjach umykają. I tu chciałbym przede wszystkim zauważyć siostry zmartwychwstanki, które są najdłużej w Australii, bo już 60 lat. Rozpoczęły od domu dziecka na terenie Essendonu, od szkoły katolickiej, zresztą wspaniałej także, która ma wielkie tradycje. Później rozszerzyły swoją działalność także i na południową Australię i stworzyły coś podobnego w Adelaide. W tej chwili jest ich już niewiele, ale mają ogromne zasługi. Na początku przecież to one prowadziły wiele polskich szkół sobotnich, ale istnieje także i drugie zgromadzenie, siostry nazaretanki z kolei, które skoncentrowały swoją pracę w Sydney, trochę w Perth, trochę w Queenslandzie, ale głównie powinniśmy zauważyć ich ogromne dzieło na terenie Marajong. Wspaniały ośrodek, jeden chyba z największych tego typu ośrodków, jakie mamy w ogóle na świecie, jeśli chodzi o ośrodki polonijne. Bo i nie tylko specjalny szpital dla przewlekle chorych i wioska dla staruszków, ale także i ośrodek dla ludzi cierpiących na demencję. Jest to dzisiaj wspaniałe, wspaniałe miejsce, które jest piękną wizytówką polonijną. Jest to rzeczywiście piękny kościół, który chodzi za jeden z najładniejszych na terenie Sydney. I jest jeszcze trzecie zgromadzenie, które pojawiło się na terenie Australii niedawno, blisko 20 lat temu. To są misjonarki Chrystusa Króla, towarzyszące głównie właśnie duszpasterstwu księży chrystusowców. I chciałbym właśnie zauważyć tą wielką, piękną pracę zgromadzeń zakonnych żeńskich.
Po Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w Sydney, Australia jest postrzegana jako kraj ludzi młodych, energicznych, chcących wiele dobrego zrobić. Czy te Światowe Dni Młodzieży przyniosły rzeczywiście także jakąś odnowę Kościoła? Czy rzeczywiście pobudziły ludzi młodych w Australii do nowego sposobu bycia chrześcijaninem, bycia katolikiem w tych naszych dosyć trudnych i skomplikowanych czasach?
W wieku XXI chcielibyśmy zobaczyć natychmiast jakieś takie namacalne, jasne, zdecydowane owoce tego rodzaju wydarzeń, jakimi są Światowe Dni Młodzieży. Sądzę, że Kościół katolicki to moc różnych kultur, ale przede wszystkim, że ten Kościół jest młody, że wcale nie jest przegrany, nie jest wcale skazany na śmierć, jak to próbuje się dzisiaj wszędzie na wszelkie sposoby w mediach pokazywać. Bo nagle ci ludzie, którzy przecież w liczbie tak wielkiej uczestniczą w tych Światowych Dniach, słuchają z otwartym sercem słów namiestnika Chrystusowego, modlą się na swój sposób, przeżywają właśnie tę jedność Kościoła, która pozostaje w sercu na zawsze. I to jest chyba ta odnowa Kościoła. To są te największe owoce tych Światowych Dni Młodzieży. Przeżycie czegoś, co jest autentycznym Kościołem, bo to trzeba faktycznie przeżyć. A tego rodzaju Światowe Dni dają taką możliwość. Dają także możliwość poznania różnych odcieni tego Kościoła, różnych tradycji, różnych kultur spotykających się razem na wspólnej modlitwie. Łączy nas Chrystus, ale już wystarczyło być w tej wspólnocie wielokulturowej, w takiej wspaniałej mozaice różnych i nie tylko twarzy, ale także i oczekiwań.
Bardzo dziękuję księdzu za tę dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję i widzę tę obecność księdza tutaj w studio w Rzymie jako znak tego, że Kościół australijski, mimo że jest daleko i na antypodach, to jednak z Rzymem jest jednym kościołem, jak i z kościołem całego świata, gdziekolwiek jesteśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, życzę dużo sił i błogosławieństwa na dalszą posługę w Australii.
Wzajemnie bardzo dziękuję i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać o Australii i naszym Kościele.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.